Witamy serdecznie. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony. Dzień dobry, panie generale.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie generale, jak pan się spotyka ze swoimi kolegami, z przyjaciółmi spoza armii, to pan im mówi, szykujcie się na wojnę?
To znaczy ja im tak nie mówię, ja po prostu budzę w nich świadomość sytuacyjną, że jesteśmy w innej świadomości i w innym położeniu niż byliśmy lat temu 3 czy 2. My musimy być przygotowani na różne scenariusze, natomiast wojna de facto podprogowa się toczy. Wojna w cyberprzestrzeni, widzimy tą ilość fake newsów, które nas zalewa, wojna informacyjna, wojna, która trwa gospodarcza na całym świecie, spowodowana różnymi czynnikami, no ale przede wszystkim ta wojna na Ukrainie spowodowała różne implikacje na innych polach ekonomicznych, społecznych, a w ogóle ta wojna informacyjna też trochę podkręcana przez media, może z jednej strony to i dobrze jest, budzi świadomość u obywateli, którzy jakoś tej świadomości nie mieli przez kilka lat, a społeczeństwa takie jak szwedzka, to tej świadomości nie było chyba 200 lat, dopiero ostatnie 2 lata spowodowało, że Szwecja i Finlandia weszły do NATO.
Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO z pełną świadomością tego, że sojusz jest strukturą obronną. To dzisiaj powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Pan mówi, że Rosja nie jest gotowa do tej wojny. Kiedy będzie gotowa do tej wojny?
Rosja, wydawało się Rosji lat temu 3, że ona jest gotowa do wojny. Putin padł ofiarą swojej własnej propagandy, zapewnień generałów i mnóstwo pieniędzy, które zostały wydawane na reorganizację armii Federacji Rosyjskiej. I co się okazało, że niby ta druga armia świata nie może sobie poradzić z 22 armią według Firepower Globe Records i widzimy dzisiaj, że wykrwawia się bardzo mocno i wcale tego nie żałujemy. Już około 400 tysięcy żołnierzy niezdolnych jest do walki, 200 zginęło, 200 kolejne 30 jest rannych, niezdolnych. Wytrasa swój potencjał konwencjonalny. Oczywiście jest potęgą, jeśli chodzi o zasoby surowcowe, jeśli chodzi o potencjał nuklearny, ale do wojny nuklearnej, mam nadzieję, nie będziemy nigdy świadkami tej wojny. Natomiast oczywiście przedstawili swój przemysł na produkcję zbrojeniową, tą wojenną i na dłuższą metę odtwarzają zdolności bojowe, ale nie już takie w tym nowoczesnym segmencie elementów, prawda, uzbrojenia. Natomiast musimy wiedzieć o tym, że zadajmy sobie pytanie, jaki byłby cel polityczny Putina wojny z NATO, jeśli sojusz jest przygotowany, jeśli sojusz ma strukturę dowodzenia, artykuł 5, który nie jest martwym artykułem, ale oczywiście musimy być przygotowani. Dlatego też ta nasza ostatnio wzmożona aktywność, jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych, o modernizację systemów, o zacieśnienie sojuszu, o wzmacnianie flanki wschodniej, ale nie tylko Polski, całego sojuszu. To jest bardzo istotne. Putin dokonał jednej bardzo ważnej rzeczy. Po pierwsze zmienił architekturę bezpieczeństwa w Europie na bardziej korzystną dla nas, dla demokracji liberalnych i dla NATO. Po drugie obudził świadomość sytuacyjną w NATO i po trzecie państwa natowskie zwiększają sukcesywnie swoje nakłady na obronność. Prawda? Już 16 państw osiągnęło 2% PKB, a niektóre przekraczają. Mam nadzieję, że te 2% osiągną wszystkie państwa wkrótce, do czego zresztą też paradoksalnie przyczyniło się wystąpienie Trumpa jeszcze w poprzednim, że tak się wyrażę, wcieleniu prezydenta USA.
A jak pan słyszy, a propos potencjału obronnego i potencjału przemysłu obronnego, jeżeli pan słyszy, że Unia Europejska miała 500 milionów na amunicję, a polski przemysł obronny wykorzystał z tego 2, a wniosków złożył na 11 milionów, to myśli pan sobie, że ktoś tu popełnił fatalny błąd, czy myśli pan sobie, że polski przemysł obronny po prostu nie jest gotowy na przyjęcie takich środków?
To jest bardzo długa historia, long story, powiem tak. To jest przede wszystkim 8 lat bardzo dużego zaniedbania polskiej grupy zbrojeniowej, na którą wpływ również miał Ministerstwo Obrony, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli przez 8 lat w polskiej grupie zbrojeniowej było 5 zarządów, 5 rad nadzorczych, 5 czy 4 prezesów, a w spółkach, które ubiegały się, te 3 spółki, które złożyły wnioski na 12 milionów euro, na przykład Nitrochemię, które produkuje około 10 ton trotylu rocznie dla państw natowskich między innymi, było 4 prezesów, 4 zarządy, jeden cudowny prezes, który był rzadkim specjalistą od hodowli ryb rzadkich, czyli gruba ryba w polskim przemyśle zbrojeniowym i akwarium, prawda? Jeśli drugi zakład, Mesko-Skarżysko, jest zarządzany przez specjalistę od miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego z Kielc, no to jak to miało funkcjonować? Jak miały być wnioski dobrze złożone?
Zostały. Ale to chce pan powiedzieć, panie generale, że polskim przemysłem zbrojeniowym rządzili ludzie, którzy się na tym nie znają?
Tak mogę stwierdzić, w większości tak było, na 50 spółek było dużo amatorszczyzny. No proszę sobie wyobrazić, że mamy tam 50 różnych podmiotów, prawda, związanych, trzy tylko złożyły. Przez 8 lat nie było możliwości, żeby zwiększyć możliwości produkcyjne tych trzech. Jedynie Dezamet zrobił to poprawnie, a pozostałe spółki wynajęły ekspertów zewnętrznych, czyli spółkę, która miała im te wnioski wypełniać, ponieważ tam trzeba było tłumaczyć i tak dalej. Ja się pytam, gdzie są ci wszyscy prezesi, zarządy, specjaliści, eksperci? Za co oni biorą pieniądze? Dzisiaj znajomość języka angielskiego, szczególnie w przemyśle zbrojeniowym, to jest po prostu podstawowy warunek. Uważam, że były źle zarządzane, nie były rozwojowe. Może niektóre perełki, które mamy, takie jak Huta Stalowa Wola, która przemysł artyleryjski bardzo dobry rozwinęła, czy inne podmioty, są dosyć stosunkowo nowoczesne, ale za mało technologii było wrzucanej tej przemysłów innych, które kupowaliśmy, sprzętu, i za mało było myślenia prorozwojowego. Przecież w takiej Hucie Stalowa Wola, czy w segmencie produkującym amunicję, można było rozwinąć możliwości produkcyjne, widząc, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Teraz na szczęście to jest robione i myślę, że będą ponowne wnioski do rozpatrzenia do Komisji Europejskiej o dotacje. Oczywiście wkład własny musi być przynajmniej do 40% i on się na pewno znajdzie.
Ale panie generale, jeszcze omawiając ten polski przemysł zbrojeniowy, bo ja słyszę zewsząd, ze wszystkich kierunków, że z jednej strony narzekamy na to, że nie dostaliśmy wymaganych pieniędzy, ale z drugiej strony też polskie fabryki zbrojeniowe produkują przede wszystkim amunicję z komponentów. Jesteśmy uzależnieni od tego, co dostajemy z zagranicy. To jak to jest? Mamy możliwości? Mielibyśmy możliwości, żeby wykorzystać te środki?
Pewnie, że mamy. No, powiedziałem, że taki nitrochem produkuje 10 ton trotylu przecież ten trotyl jest eksportowany, ale pamiętajmy, że amunicja składa się z zapalników, z naboi. Te naboje są wypełnione modularnymi ładunkami, które miotają te pociski na odległość w zależności od tego, jaki jest modularny ładunek w środku. Oczywiście, że musimy różne komponenty integrować. Nie wszystkie możemy mieć w kraju, ale przecież na tym polega współpraca w ramach zarówno Unii Europejskiej, jak i państw natowskich.
Panie generale, jeszcze krótko, jak pan sądzi, zanim pożegnamy słuchacze RMF FM, jak pan sądzi, ile lat zajmie nam przestawienie naszej produkcji zbrojeniowej na to, żeby mogła w pełni realizować te zadania, których czas teraz od nas wymaga?
Te moce, które mamy, jeśli je wykorzystamy w pełni i będziemy, powiedzmy, mogli zorganizować, bo to jest kwestia organizacji pracy również i zachęt finansowych, jeśli będziemy mogli zorganizować pracę na 3 zmiany, na 2, 3, będziemy mieli te wszystkie komponenty, to jesteśmy w stanie w ciągu 1,5 do 2 lat tak zwiększyć ilość amunicji, żebyśmy nie tylko mieli na swoje potrzeby, bo pamiętajmy, że to głównie chodzi o amunicję 120 mm do czołgów i 155 mm do armatochaubic i do haubic, ale również byśmy mogli wspomóc naszego sąsiada. I o to właśnie chodzi, że może być duże oburzenie, ja rozumiem to oburzenie, ale dano te pieniądze i te zakłady się upomniały, które mają możliwości do produkcji tu i teraz, aby to wyeksportować. A takimi zakładami są Rheinmetall, Anmo, Hellenic, Industry, Nobel. To są te zakłady, które mają duże możliwości produkcyjne. Gdybyśmy mieli w Dezamecie na przykład mieli takie możliwości, a możemy je stworzyć, to byśmy też pewnie więcej dostali, bo Dezamet się o taką kwotę upominał i taką dostał, bo wiedział, że jakie ma możliwości w tej chwili. Ale nie dostał ni trochę, bo źle był wniosek wypełniony. Nie dostał Skarżysko Kamienna, które ma możliwości. Jeszcze oprócz tego są inne zakłady, o których nie będę mówił, które gdybyśmy integrowali w całość organizacyjną, gdyby grupa zbrojeniowa PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa, zarządzana była dobrze przez te 8 lat, to nie chwalilibyśmy się tylko armatochaubicą Krab, czy tam borsukiem, który na deskach jest jeszcze tych, czy moździerzami Rak, które są świetne, czy rosomakami, ale byśmy mogli uruchomić nową linię produkcyjną, bo takie przymiarki były. Ale
panie generale, żegnamy słuchacze RMF FM, zapraszamy na dalszy ciąg naszej rozmowy do radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych. Przypomnę, generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony, jest naszym gościem. Panie generale, zanim porozmawiamy jeszcze o polskim przemyśle obronnym, chciałbym wrócić do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Były szef wywiadu brytyjskiego MI6, Richard Dirlow, mówi, że nie ma pytania, kiedy się ta wojna zacznie, że ona już trwa tak zwane Grey War, czyli szara wojna. Pan też o tym częściowo mówi, ale z drugiej strony ten sam Dirlow mówi, gdybym dzisiaj wyszedł na ulicę Wielkiej Brytanii i powiedział ludziom, że trwa wojna, odbieraliby mnie jak wariata. Myślę, że na polskich ulicach by było podobnie. Uważa pan, że powinniśmy zmieniać w ten sposób świadomość ludzi?
Więc tak jak mówiłem, percepcja zagrożenia jest różna w różnych miejscach. W Hiszpanii inaczej odbierają, w Portugalii inaczej, jeszcze inaczej we Włoszech. Dla nich istotniejszym elementem napływ migrantów z Afryki Północnej bądź Maghrebu, czy jeszcze z innych miejsc, bo to jest dla nich zagrożenie. Ale to jest jednocześnie tak zwana wojna podprogowa, bo napięcia hybrydowe mogą się przełożyć później na niezadowolenie społeczne. Inaczej widzą zagrożenia Polacy, tutaj tu przy granicy, kraje bałtyckie, czy Finowie, którzy mają 1300 km z granicy. Ale generalnie rzecz biorąc, NATO co roku albo nawet co pół roku wydaje tak zwaną ocenę zagrożeń, która jest wspólna dla wszystkich państw, bo niepodzielność państw natowskich jest jedna. Nie ma bezpieczeństwa, niepodzielność bezpieczeństwa oczywiście. My mamy plany ewentualnościowe czy regionalne przygotowane na różne scenariusze jako NATO i wszystkie państwa natowskie zadeklarowały określoną ilość sił i środków do wypełnienia swoich zobowiązań. Konkludując, te wszystkie inne zagrożenia hybrydowe, podprogowe, działania szpiegowskie, działania w przestrzeni, wpływanie na partie polityczne, chociażby na wybory dzisiaj. W wielu państwach będą się odbywały wybory w Stanach Zjednoczonych, największym mocarstwie świata, a widzieliśmy już, że Rosjanie potrafią wpływać swoimi działaniami w cyberprzestrzeni i hakerami na te rzeczy. Widzieliśmy działania na ataki na krytyczną infrastrukturę, na rurociągi podwodne. NATO również chroni swoje kable podwodne, prawda, to mamy patrole i tak dalej. To są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. No i przede wszystkim jeszcze mamy tą wojnę asymetryczną, którą spowodowały między innymi działania na Bliskim Wschodzie. Iran przecież partycypuje w tym, co robi Houthi, co robi Hamas, prawda, wysyłając im rakiety, dając im know-how.
Jasne, panie generale, ale pan jednocześnie powtarza to w wielu wywiadach, że nie jest czas na to, żeby przywracać zasadniczą służbę wojskową i nie ma możliwości takiej, żeby w tej chwili Polska do tej służby wróciła. Z drugiej strony mamy falę odejść z wojska. Z tego najnowszego dokumentu ujawnionych chociażby przez Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że włącznie z Wojskami Obrony Terytorialnej z wojska odeszło w 2023 roku ponad 19 tysięcy ludzi.
No to ja się pytam, gdzie jest ten wzrost, który bez przerwy zapowiada minister Błaszczak. Oczywiście odejścia z wojska były i będą, bo również i wiek, i kalendarz. Ale z drugiej strony musimy robić wszystko, żeby zachęcić ludzi do dobrowolnej służby wojskowej, a później do zawodowej służby wojskowej, stwarzając pewne mechanizmy, nie tylko finansowe.
To co powinniśmy zrobić, panie generale, przepraszam, że wejdę w słowo, co powinniśmy zrobić, żeby ludzie chcieli iść do wojska i żeby widzieli w wojsku ścieżkę dla swojej kariery?
Zaraz powiem. Ale chciałem tylko dokończyć, że zasadnicza służba wojskowa nie została odwołana, ona została jedynie zawieszona. Ona może być odwieszona decyzją prezydenta na wniosek ministra czy premiera w okresie zagrożenia, kryzysu i wojny, bo w tym okresie wtedy będziemy przygotowali swoje siły zbrojne, te, które będą walczyły, a rezerwy i odwody będą ewentualnie się szkoliły. Co trzeba zrobić? Trzeba stworzyć wszystkie mechanizmy zachęty, ale nie tylko zachęty tych finansowe, ale również organizacyjne, możliwości szkoleniowe, podnoszenia kwalifikacji i zagospodarowania tych żołnierzy albo zdobywania takich specjalizacji, które mogą być zagospodarowane w życiu cywilnym. Niech ten żołnierz służy 15-20 lat, a później będzie wykorzystany jako specjalista, przeniesiony do aktywnej rezerwy. Powtarzam, aktywna rezerwa, bo pamiętajmy, że dzisiaj na Ukrainie też zginęło sporo ludzi, nie będę wymieniał liczby, ale już tej liczby tych, którzy rozpoczęli wojnę, to połowy nie ma. Weszli, kto wszedł do wojny? No ci ludzie, którzy byli w aktywnej rezerwie, którzy kiedyś tam byli przeszkoleni albo przeszkolili się teraz i teraz walczą. To są specjaliści różnych branży, od specjalistów IT do specjalistów artylerii, specjalistów informatycznych, łącznościowych, no i zwykłych tych prostych czynności, takich jak obsługa czołgu działonowy i operator drona. To nie jest prosta czynność, to jest czynność skomplikowana, ale bardzo szybko została zastosowana i przystosowana do ich umiejętności.
Panie generale, porozmawiamy chwilę o tym, co się dzieje na Ukrainie. Najbliższe 5-7 miesięcy może mieć kluczowe znaczenie dla tej wojny. Doradca prezydenta Zełenskiego też dodaje, istnieje spore prawdopodobieństwo znacznych zdobyczy rosyjskich tego lata. Powinniśmy się przygotować na trudne momenty, jeśli chodzi o wojnę obronną Ukrainy?
Tamtej wojnie tak naprawdę nie było łatwych momentów. Przeżywaliśmy tę wojnę wszyscy tutaj w kolejnej etapie, najbardziej chyba dotkliwym, to jest zawsze atak na infrastrukturę cywilną, na szpitale, na domy, na sierocińce, na mosty, na infrastrukturę, która zapewniała życie. Pamiętamy ataki na elektrownie, na stacje wodociągowe, na bloki mieszkalne. Ale pamiętamy też sukcesy, które odnosiła strona ukraińska, Charków, prawda,
Ale właśnie, a propos, panie generale, czy uważa pan, że Charków jest miastem bezpośrednio zagrożonym i tego lata będzie trudno go obronić?
Obecnie pytał mnie pan, ja nie będę wymieniał poszczególnych miejscowości, Awdyjewka, Kupiansk i tak dalej. W tej chwili Rosjanie próbują prowadzić ofensywę na dosyć szerokim froncie, od właściwie tej Awdyjewki aż do Zaporoża, próbując zepchnąć wojska ukraińskie do linii Dniepr. Nie uda im się to na pewno, bo jak wiemy, a mamy to potwierdzone z różnych źródeł, Ukraina rozbudowuje bardzo mocno fortyfikacje obronne. Bronić się zawsze jest łatwiej, wykrwawiając przeciwnika. A wkrótce, i tu promyk nadziei, po spotkaniu w grupie Rammstein dzisiaj, ale nie tylko, niektóre państwa już znalazły sposób, aby odblokować ten strumień dostaw amunicyjnych, szczególnie artylerii, prawda? No, Niemcy też ze swoich zapasów dają, kupuje się od innych krajów, niekoniecznie natowskich, które mają te same kalibry. Amerykanie też, widzę, odblokowali 500, co prawda, co jest mało, 500 na razie, 500 milionów dolarów, ale no dużo to i mało, ale jest. Ale Unia Europejska zintensyfikowała swoje działania, widzimy to chociażby w tej amunicyjnym programie i potem spotkaniu, które zainicjował drugi raz już premier Tusk w Trójkącie Weimarskim, więc dzieje się bardzo dużo, żeby Ukraina utrzymała swoje pozycje obronne, nie dopuściła do przerwania linii frontu na jakimś tam wąskim kierunku i nie dopuściła do włamania się Rosjan w ich ugrupowanie.
A czy uważa pan, że Ukraińcy powinni dostać prawo do atakowania celów w głębi Rosji?
Oni sobie samo już to prawo zagwarantowali. Oni nie muszą dostać żadnego prawa. Atakują swoimi siłami, środkami, swoimi dronami na daleką odległość, uderzają w rafinerię. Prawie 1/10 możliwości produkcyjnych rafinerii rosyjskich udało im się zniszczyć. I to bardzo dobrze. Atakują nawet niektóre cele pod Moskwą. Mieliśmy tutaj przykłady zaatakowania lotnisk w Tule, w Jazaniu, gdzie zniszczono bombowce strategiczne. Oni mają prawo to robić swoimi siłami, środkami. To przecież na ich terytorium wtargną.
To jasne, ale bardziej w tym moim pytaniu chodzi o to, czy Ukraińcy powinni dostać Taurusy, czy powinni dostać te pociski atak SM dalekiego zasięgu, żeby razić przy użyciu broni zachodniej cele w Rosji.
Jak pan spojrzy na terytorium Ukrainy, to na przykład z rejonów, w których oni w tej chwili się znajdują, gdzie się bronią tam pod Awdyjewką, prawda, do ich granic na wschodzie jest jakieś 400 kilometrów, czy do Morza Azowskiego 300 tam kilometrów, 230, 300, do Krymu 400. To jest ich terytorium. Jeśli oni dostaną te rakiety, jeśli oni dostaną możliwości rażenia podchodzących sił i odwodów nieprzyjaciela, który wtargnął na ich terytorium, jak najbardziej powinni to robić. Oczywiście państwa, które będą dawały te pociski, zastrzegą, że tymi środkami walki nie można atakować przeciwnika na terenie Federacji Rosyjskiej. Ale tak jak powiedziałem, rejon Donbasu, Ługańska, Krymu to jest zgodnie z prawem międzynarodowym wciąż terytorium Ukrainy.
Ale właśnie pytam o ten teren Federacji Rosyjskiej, bo jednak na terenie Federacji Rosyjskiej są magazyny, są miejsca koncentracji wojsk rosyjskich. Pytanie, czy te pociski nie powinny też służyć do tego, żeby Ukraińcy mieli do tego prawo, żeby zaatakować Rosjan na ich terytorium?
Wie pan co, to jest taka sprawa, jak państwa, które będą przekazywały te pociski, będą musiały, na pewno będą robiły pewne zastrzeżenia. Mogą być, ja nie wiem jak to będzie, a nawet bym wiedział, to nie powiem. Myślę, że mogą być pewne zastrzeżenia, natomiast mają prawo razić, przecież te odwody, te składy muszą się też przemieścić. Te odwody, żeby wyszły do ataku, muszą się gdzieś zgrupować, muszą gdzieś się zatankować, więc na pewno to będzie na terytorium już zdobyte. Dlatego mają możliwości precyzyjnego zaatakowania tych miejsc, a przede wszystkim, jeśli otrzymają pociski przeciwlotnicze, a tych, które zaczyna brakować, to muszą bronić swoich zgrupowań, swoich miast, swoich rodzin, żon, dzieci i ludność cywilną. I o to też właśnie chodzi, strącając jednocześnie samolot nieprzyjaciela, które i tak boją się wtargnąć w terytorium Ukrainy. Stracili ich sporo w ostatnim okresie czasu.
Panie generale, żołnierze NATO są już na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. Tak mówił Radosław Sikorski. W sumie potwierdził jego słowa o obecności żołnierzy NATO na Ukrainie Olaf Scholz, dzisiejszy z kolei hiszpański El Pais, stwierdził, że to nic nowego, że żołnierze NATO są na Ukrainie, nie biorą udziału w walkach, ale są. Pańskim zdaniem, czy my jesteśmy na początku rozmowy i dyskusji o tym, żeby żołnierze NATO oficjalnie pojawili się na terenie Ukrainy?
Nie jesteśmy na początku tej dyskusji. Od samego początku, bo wiadomo, że instruktorzy, którzy dostarczają bardzo zaawansowane technologie sprzętowe obrony przeciwlotniczej czy systemy zaawansowanych śledzeń pocisków i celów, oni nie biorą udziału w walkach. Oni są przy doradztwie sprzętowym, ale też na pewno nie na cały okres czasu, tylko w jakiś sposób tam po szkoleniu się rotują. Pamiętajmy, że wiele tych załóg ukraińskich szkoliło się na poligonach naszych w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Nie, zdecydowanie jeszcze raz nie. Powtarzam, że wojska natowskie nigdy, wojska lądowe, siły powietrzne czy inne, nie wejdą do bezpośredniej walki z żołnierzami Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy. Możemy dostarczać pomoc, możemy dostarczać dane wywiadowcze, możemy dostarczać know-how jako instruktorzy na niektórych elementach, ale do walki nie wejdziemy, bo oznaczałoby to, że wykraczamy poza swój mandat i wchodzimy do starcia z Federacją Rosyjską, co mogłoby doprowadzić do katastrofalnych skutków, dopóki Federacja Rosyjska nie naruszy granic przestrzeni NATO, powietrznej, lądowej czy morskiej, nie znajdujemy się w stanie wojny z Federacją Rosyjską.
I o tym mówił generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM i w radiu RMF 24. Bardzo dziękuję, panie generale.
Ja również dziękuję.